Shopping za opakowanie. Taniej o 23%. Najniższa cena z 30 dni 29,99. Takie hity tylko w Netto.
Po reklamie.
To ma być bardzo wietrzna noc, ostrzegają synoptycy. W Warszawie protestowały pielęgniarki, domagają się rozmowy z premierem. A polskie tenisistki zakończyły sezon.
Newsy Rock Radia.
Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiejszej nocy będzie bardzo mocno wiać, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W kolejnych dniach czekają nas opady deszczu i śniegu. W Tatrach pod koniec tygodnia zrobi się prawdziwa zima. Możliwe są też pierwsze ostrzeżenia lawinowe. Katarzyna Młynarczyk.
Do Zakopanego na letnich oponach już nie dojedziemy. W górach zrobiło się biało, dodatkowo mocno wieje, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
Pod tą czasem niewielką warstwą śniegu znajdują się oblodzenia, bywa ślisko, także musimy na to zwrócić uwagę. Oczywiście przy opadach śniegu często pułap chmur jest bardzo niski, ograniczona widoczność.
W najbliższych dniach będzie dodatkowo silnie wiać.
Prognozy nam mówią, że mają być bardzo duże spadki temperatur. W Zakopanem temperatura w nocy, właśnie w weekend, może sięgnąć minus 10 stopni Celsjusza, natomiast na szczytach może być to nawet minus 20.
Ale przy silnym wietrze temperatura będzie znacznie niższa.
To nie jest więc czas na górskie wędrówki, mówią ratownicy. To najwyższy czas na podwyżki, mówią za to pielęgniarki. Dziś protestowały w Warszawie, domagały się spotkania z premierem. Oczekują uporządkowania zasad rządzących wysokością ich pensji. Tak by uwzględniały wykształcenie. Z pielęgniarkami rozmawiał Błażej Kulesza.
Czego się spodziewacie, drogie panie?
Sprawiedliwości. Chcą zamrozić ustawę. Z tego, co wiemy, nie ma być podwyżek w styczniu i po prostu mamy dosyć traktowania naszego zawodu. Jest coś najgorszego.
Dlaczego resort nie zgadza się z wami?
Twierdzi, że nie mają pieniędzy.
Państwo wierzycie w takie doniesienia?
Wierzyłam w to, co obiecywali, ale no niestety okazuje się zupełnie coś innego.
Co możecie jeszcze zrobić?
Odejść od łóżek i od pacjentów.
Pielęgniarki nie chcą już rozmawiać z szefową resortu zdrowia. Do protestujących wyszła minister Marzena Okła-Drewnowicz, która w rządzie odpowiada za politykę senioralną. Obiecała, że przekaże premierowi petycję protestujących. Rząd może utrzymać dotychczasowe ceny energii nawet do końca przyszłego roku, wynika ze słów szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego. Na razie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada, że ceny prądu nie zmienią się, ale tylko do września i tylko dla gospodarstw domowych. Ukraina będzie korzystać z możliwości rażenia bronią dalekiego zasięgu, zapowiedział to prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Wykorzystanie amerykańskich rakiet Atakams na terytorium Rosji potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Obrony. Polskie tenisistki zakończyły sezon. Zwieńczeniem roku był turniej Billie Jean King Cup w Maladze. Polki wygrały z Hiszpankami i Czeszkami, ale w półfinale uległy Włoszkom. Tegoroczne występy podsumował Michał Waszkiewicz.
To koniec sezonu, który był dla naszych zawodniczek słodko-gorzki. W najlepszym humorze kończy go Magdalena Fręch. Jest w życiowej formie i na najwyższym w karierze 25. miejscu w światowym rankingu. Iga Świątek wygrała wprawdzie French Open, przywiozła brąz z Igrzysk Olimpijskich, ale druga część sezonu to perturbacje, zmiana trenera, długa przerwa i w efekcie utrata pierwszego miejsca w rankingu na rzecz Aryny Sabalenki. Magdalinet obniżyła loty, spadła wyraźnie w rankingu. Wygrała w tym roku wprawdzie turniej w Pradze, ale w każdym z czterech turniejów wielkoszlemowych odpadała już w pierwszej rundzie.
A sezonu nie kończy jeszcze Katarzyna Kawa, która zagra w Ameryce Południowej.
Niezły gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, czyli ja, a przed drugim mikrofonem Robert Małecki. Cześć.
Cześć.
Stały bywalec, można powiedzieć, tutaj tego studia.
A jeszcze nie potrafi drogi do studia odnaleźć, widzisz.
Ale to następnym razem myślę, że już tak. To już ty mnie będziesz prowadzić do studia. Robert Małecki, czyli autor powieści kryminalnych, wielu. Już w ogóle straciłem rachubę, ale...
15.
Właśnie, dobrze, tak. Czyli okrągła, ładna liczba, tak, dobrze. Ładne. Czyli tak, mamy trylogię o Marku Benerze, mamy trylogię o Marii Herman i mamy...
Trylogię, to prawda, a będzie więcej.
A to o tym pogadamy sobie.
A dobrze, bardzo
i
proszę.
Tetralogia to jest cykl czteroczęściowy, a czy cykl pięcioczęściowy, to jest to kwintylogia?
Pięciotomowy niech będzie po prostu, pięciotomowa seria, co się będziemy łamać.
Pentalogia.
Pentalogia.
Tak mi się wydaje, że...
Może być.
Że pentalogia chyba to będzie. Nie. Albo wymyśliłem słowo.
Pentagramem
w sensie,
kojarzy, więc...
No bo tak, bo pentagram ma pięć wierzchołków, tak, więc jest, no tak. Musi być pentalogia. O komisarzu Bernardzie Grosie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej części, o najnowszym Grosie po prostu, czyli o Skrzepie. Natomiast chciałem jeszcze parę słów poświęcić poprzedniej części, dlatego że o niej jeszcze nie rozmawialiśmy i w ogóle uświadomiłem sobie, że jak widzieliśmy się tutaj kilka razy w studiu, to ani razu o Bernardzie Grosie nie rozmawialiśmy.
Nie mów.
Naprawdę, dlatego że za pierwszym razem rozmawialiśmy o Marku Benerze, o trylogii, na jego temat, na temat jego historii. Potem rozmawialiśmy o Marii Herman i o Olgierdzie Borewiczu. Mhm. I my tego Grosa tam zahaczyliśmy tylko delikatnie. Okay. Dlatego że o tym też będziemy mówili, ale te uniwersa się przeplatają. Mhm. No a o Grosie nie gadaliśmy, dlatego że kiedy się widzieliśmy ostatnio, to ja miałem przeczytanych Grosów chyba 2 albo 3, ale to było tak dawno temu, że ja po prostu nie robiłem sobie wtedy notatek pod nasze spotkanie, a teraz sobie zrobiłem, wyobraź sobie.
No. To się robi groźnie.
Nie, ale to są takie miłe notatki. No.
Cudownie.
No, nawet wymyśliłem jeden termin na twoją twórczość, ale to za chwilę, tak, ale za chwilę do tego przejdziemy. Dobra, więc mamy Zrost, czyli 4. tom cyklu o komisarzu Bernardzie Grosie. On ukazał się nieco ponad rok temu, bo w październiku ubiegłego roku. I teraz tak, ja chciałem teraz zadać ci generyczne pytanie, o czym jest Zrost? Czy jeszcze pamiętasz?
Pytasz o warstwę fabularną?
Tak, o warstwę fabularną.
Tak, oczywiście, że pamiętam. Właściwie w głównej mierze jest opowieścią o przeszłości zamieszkłej, o mordowaniu Żydówek w 1944 i 1945 roku, czyli okresu wojny. Na terenie dzisiejszego współczesnego powiatu toruńskiego zostały zlokalizowane 4 podobozy obozów w Stutthofie. Zwożono tam Żydówki z całej Europy, ale głównie właśnie z tych złapanych z obozów w Stutthofie. Miały na tych terenach, tak się mówiło, przygotowywać rowy czołgowe, przeciwczołgowe i innego typu zabezpieczenia. No a tak naprawdę pojechały tam po to, żeby umrzeć. Więc o tym jest ta opowieść tak naprawdę, bo oczywiście ja prowadzę ten wątek współczesny, rzecz jasna, bo komisarz Gross jednak żyje we współczesności, ale jest to, jak sądzę, 4. tom jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć tę dramatyczną, tragiczną historię Żydówek z obozów znajdujących się w bezpośredniej bliskości Chomży.
Te historyczne wydarzenia, które rozgrywają się w roku 1945, one się pojawiają, nimi jest przepleciona ta główna oś fabularna. Ta główna oś fabularna wygląda tak, że mamy rok 2018, mamy gminę Chełmża pod Toruniem, no wiadomo, bo jesteśmy w serii chełmżyńskiej. Mamy wieś Bielczyny, w której jeden z mieszkańców odwiedza swojego sąsiada, starszego pana. Ten staruszek siedzi nieruchomo w fotelu i jest w dziwnej pozycji, więc mężczyzna zawiadamia służby o jego zgonie. No i gdy na miejsce przyjeżdża policja, to seniora nie ma w domu. Za to jego ciało obwiązane liną i obciążone zostaje odnalezione w pobliskim jeziorku. I w tym samym czasie po drugiej stronie jeziorka dochodzi do tragicznego wypadku drogowego. No i oczywiście na miejsce przybywa komisarz Bernard Gross, który podejrzewa, że obie sprawy w jakiś sposób mogą mieć coś ze sobą wspólnego. No i jednocześnie pojawiają się też nowe tropy w sprawie napadu sprzed 10 lat, w wyniku którego żona Bernarda Grossa zapadła w śpiączkę. No a jak daleko te tropy zaprowadzą i czy to nie jest ślepy trop, to o tym się trzeba przekonać, czytając Zrost.
Tak jest. Tak, masz rację. Tak to wygląda w tej linii współczesnej.
I to jest w ogóle charakterystyczne nie tylko dla serii chełmżyńskiej, ale mnie się wydaje, że w serii chełmżyńskiej jest to najbardziej chyba widoczne, najbardziej podkreślone, dlatego że ty, no nie tylko w Zroście, nie tylko w Skrzepie, ale też we wszystkich częściach Grossa bardzo dokładnie przedstawiasz topografię gminy Chełmża. Do tego stopnia, że ja nawet zrobiłem sobie taki mikrospacer z Google Street View, żeby się przekonać, gdzie jest to jezioro na przykład, wiesz, i tak dalej. Tak. I powiem ci, że kiedy sobie tam tego, jak to się mówi, ludzika spuściłem w mapach Google'a i się przeszedłem po tej okolicy, to jakoś tak ta historia nabrała dla mnie realnego kształtu, dlatego że kiedy, to dzisiaj rano mi taka myśl mi przeszła przez myśl, taka myśl mi przeszła przez myśl, tak, że jasne, jak to, jak każdy czytelnik, ja sobie wyobrażam, jakiś obraz sobie tego miejsca przedstawionego w książce kreuje. Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że to jest miejsce, które faktycznie istnieje i kiedy mogę sobie porównać ten realny obraz z tym, co opisałeś w książce, to ta sprawa nabiera, ta sprawa, w którą przedstawiasz w fabule, nabiera dla mnie takich realnych kształtów, dlatego że te domy, te jeziora, te drogi, one są takie, no takie zwykłe, tak? Że uświadamiam sobie, że historia tej śmierci tajemniczej i tego wypadku, ona mogłaby się wydarzyć no w zasadzie w dowolnym jakimś miasteczku polskim.
Pewnie tak, a z jakiegoś powodu wydarza się w Chełmży właśnie i też mi zależy, żeby, wiesz, Chełmża była pełnoprawnym bohaterem tej opowieści, mówiąc szerzej, tego cyklu po prostu i dlatego staram się odwoływać do istniejącej topografii. To jest zupełnie naturalne. Staram się również od czasu do czasu coś w tej topografii zmienić, jeśli jest taka konieczność. Wzroście nie pamiętam, czy coś tam zmieniałem, czy nie, ale generalnie okolice Chełmży zazwyczaj pozostają przeze mnie nietknięte moją jakąś tam moimi ciągotami, wiesz, urbanistycznymi.
Licencją poetyką.
Właśnie, tylko raczej staram się tak jeden do jeden to przedstawiać. No, pewnie można by się zastanawiać dzisiaj, oglądając satelitarny obraz tego regionu, czy tej wsi, czy rzeczywiście istnieje tam dom tego bohatera, który umiera na samym początku, czy nie, ale to są jakieś tam, umówmy się, didaskalia i jakby to nie jest tak istotne. Chodzi o to, aby otoczkę jakąś, wiesz, przedstawić taką, która rzeczywiście, no, będzie się odnosiła do realiów.
No to właśnie za jednym zamachem mi trzy pytania załatwiłeś, dlatego, że miałem zapytać, czy były jakieś odstępstwa topograficzne i czy dom Stanisława Sądeckiego, bo to jest ten staruszek, którego ciało zostaje odnalezione nad jeziorem, czy ten dom też można tam odnaleźć, ale...
Wiesz, no, na Upartego można by było wskazać, tam, bo ja powiedział, że to jest ten i pewnie byśmy się zgodzili, że to jest ten.
Ja bym musiał uwierzyć.
Ja ty byś musiał pewnie uwierzyć, ale mógłbyś być dociekliwy, bo no tak, nie do końca. I pewnie też miałbyś rację. No starałem się, to jest zawsze takie ryzyko, że wiesz, jakby wszystkie te obiekty, w których ktoś umiera, ginie, nigdy nie chciałbym, żeby one były tak bezpośrednio kojarzone z bardzo konkretnym miejscem. Przecież ktoś tam mieszka, ktoś tam żyje, więc jakby po co takie rzeczy robić. Więc ja zazwyczaj staram się coś tam dobudować obok, wiesz, jakby postawić coś innego, różniącego się od tej przestrzeni, która tam jest. Więc pan sąd mieszka tuż obok.
Czyli taką literacką deweloperkę uprawiasz.
No lekko taką patodeweloperkę raczej.
No w sumie tak, jeśli dochodzi tam do czynów zabronionych, to tak. Dobrze, powiedziałeś o tym, że wzrost ma dość wyraźnie zarysowany wątek historyczny, dlatego że te wydarzenia z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość, na ten teraźniejszy wątek, one się rozgrywają w roku 1945 i to też jest charakterystyczne dla serii z Bernardem Grossem, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy odwołujesz się do przeszłości, bliższej lub dalszej. No i ja pozwoliłem sobie ukuć taki termin na... O. Tak, no to jest takie kujawsko-pomorskie noir, czyli to jest takie kuj-pom noir.
Cudowne, cudowne. Powinniśmy to na okładkach, wiesz, zamieszczać. No cóż, no to fajnie. To znaczy, że ta przestrzeń jakoś też jest oddziaływująca na wyobraźnię czytelniczą. Tak to odbieram w takim razie ten nowo ukuty termin. I to bardzo miłe, to super, niech tak będzie.
Nie ma za co. No dobra, my tu śmichy, chichy, tak, ale mamy też do przerobienia jeszcze jedną istotną warstwę wzrostu, dlatego że opowiedzieliśmy, o czym wzrost jest w warstwie fabularnej, ale również warto zastanowić się nad tym, o czym jest wzrost w warstwie wartości. I moim zdaniem to jest opowieść o samotności, między innymi.
Myślę, że tak. Myślę, że trochę jest też o umieraniu, jak wiele z tych moich opowieści gdzieś tam, no przynajmniej jest jakaś próba takiego pochylenia się nad tą samotnością i nad tym końcem, jakby kresem naszego życia, tak? Tym odchodzeniu w samotności. No jest coś takiego, rzeczywiście, tak. Myślę, że to w jakimś stopniu, właściwie każda z tych opowieści jest o samotności poprzez głównego bohatera, jego tę samotność tak bardzo mocno gdzieś tam podkreśloną, ale tutaj myślę, że rzeczywiście ona jest podkreślona w dwójnasób, bo i poprzez Sądeckiego i poprzez Grossa, rzecz jasna.
No, z ust mi to wyjąłeś, tak. Bo to właśnie były takie dwie najbardziej chyba samotne postaci na kartach wzrostu. Niezłym gościem Rock Radia jest Robert Małecki. Już za chwilę porozmawiamy o głównym bohaterze jego póki co pięcioczęściowej serii, czyli o komisarzu Bernardzie Grossie. A przypomnę, że zupełnie niedawno ukazała się właśnie najnowsza część tego cyklu, czyli Skrzep.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień. W tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam cień, jeszcze głębiej. zaczynać wszystko znów. Wszystko znów. Znowu szary dni pagóry. Znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szukaj jej, to był tu raz.
Gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Robert Małecki. Rozmawiamy o najnowszych książkach, w których głównym bohaterem jest Bernard Gross, czyli komisarz, który działa sobie na terenie gminy Chełmża. I zdałem sobie sprawę z tego, że my w ciągu naszych dotychczasowych rozmów jeszcze w zasadzie niewiele słów poświęciliśmy postaci Bernarda Grossa. Myślę, że warto tutaj nadrobić te zaległości. Powiem ci, że mnie seria chełmżyńska, właśnie seria z Grossem, kojarzy się z taką smutną atmosferą. Ona jest taka momentami wręcz depresyjna. I to nie jest zarzut, tylko...
Jest tak...
Jest tak, myślę, że również przez wzgląd na postać Grossa, który to no, w życiu najłatwiej nie ma, dlatego że 10 lat wcześniej jego rodzina padła ofiarą tragicznego w skutkach napadu. Jego żona została zaatakowana w domu przez no, nieznanych sprawców i w efekcie tego napadu znajduje się w śpiączce przez cały czas. Syn Bernarda Grossa w wyniku tych wydarzeń się od niego odwrócił i no też sobie pokomplikował życie. Teściowie Bernarda Grossa, czyli rodzice jego żony, no obarczyli go winą tak naprawdę za to wydarzenie, a do tego jeszcze, no też Bernard Gross miał poważne wątpliwości i nie tylko on zresztą, czy on nie przyczynił się w jakiś sposób do śmierci jednej z osób, które uczestniczyły pośrednio w całym tym tragicznym zajściu. No, więc po prostu mamy tutaj policjanta, który ma no, potężny bagaż tak naprawdę takich problemów osobistych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że też dużo miejsca poświęcasz pasji Bernarda Grossa, którą jest sklejanie modeli.
A to prawda. Tak, rzeczywiście. Nie wiem, od czego tu zacząć, do czego tu nawiązać, ale powiedziałeś o tym depresyjnym nastroju tej opowieści. Zaśmiałem się nie dlatego, że powiedziałeś coś nie tak, tylko zaśmiałem się dlatego, że no, taki był zamysł na całą tę opowieść w ogóle, tak? Żeby tam się nikt nie uśmiechał, żeby tam nie było żartów żadnych nad zwłokami, wiesz, żeby tam bonmotów sobie nie rzucali, kiedy się spotykają policjanci z prokuratorami czy z medykami sądowymi. Natomiast tak, zależało mi na stworzeniu takiej postaci, która a tym swoim smutkiem będzie gdzieś obarczała czy oklejała tym smutkiem czytelnika. Żeby to była taka nostalgiczna historia, nostalgiczna opowieść. W każdym wymiarze, czegokolwiek by nie dotyczyła, to żeby tam tego smutku było dość dużo. Więc taki jest rzeczywiście zamysł i no, cieszę się, że tak to też odbierasz. Natomiast co do Grossa i jego pasji, tak, ja się pamiętam, sam ze sobą dość długo zastanawiałem, czy komisarz, ten smutny, depresyjny człowiek, introwertyk, ma mieć jakąś pasję, tak? Czy w ogóle bohaterowi jest potrzebna pasja do czegokolwiek? No więc wiesz, tam zacząłem wymyślać płyty winylowe, znaczki, sam zbierałem kiedyś znaczki, to jest dużo powiedziane, po prostu się miał jakieś klasery w młodości i tam coś żeśmy do tych klaserów odkładali, dziadek nam kupował, pamiętam, znaczki z Kaczerem Donaldem i takie tam historyjki, prawda? Więc zastanawiałem się, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens i tak, wiesz, no, czy on by zbierał znaczki, czy płyty winylowe, czy tam jeszcze cokolwiek, czy dzwoneczki, czy jakieś tam naparski, czy nie wiem, co jeszcze można sobie zbierać.
W zasadzie wszystko, karty magnetyczne.
Karty magnetyczne, puszki po Coca-Coli i tak dalej, prawda? Więc jakby masz rację, zbierać można wszystko, tylko co z tego wynika po prostu dla tego bohatera, więc i nagle, proszę ciebie, wiesz, wpada mi do głowy to modelarstwo, którym ja się tam gdzieś parałem w okresie młodości. Później sobie stworzyłem całą modelarnię w piwnicy, jakby sam się zacząłem tym zajmować po latach. I nagle myślę sobie, rad boskie, przecież to jest idealna pasja dla komisarza Grossa, który na miejscu zdarzenia kryminalnego, z drobnych śladów, musi stworzyć cały obraz tego zdarzenia. I kiedy on siada przy stole do modelowania, to on robi dokładnie to samo, czyli cała jego pasja jest cały czas jego robotą, czyli właściwie on nie ma oddechu, bo nawet jak siada do swoich modelarskich rzeczy, to on nadal robi dokładnie to samo. Z drobnych elementów tworzy obraz jakiś większy, czyli jakiś tam większy model, prawda? I myślę sobie, że to mi kliknęło strasznie i to mi się strasznie spodobało. A poza tym to podkreśla jego też samotniczość w tym wszystkim, co robi.
A czy ty wiesz, czego się czytelnicy czepiają, jeśli chodzi o książki z komisarzem Grossem?
No, tych opisów właśnie modelarskich przede wszystkim. Wiem, że tam ktoś przekartkowuje to, bo nie jest w stanie zniszczyć tego, jak komisarz opiłowuje elementy plastikowe i tak dalej, i tak dalej. A czego jeszcze?
Spotkałem się z takim komentarzem, który mnie bardzo rozbawił. Kogo obchodzi, że Gross zjadł kanapkę z pasztetową?
Tak, no właśnie. Ale wiesz, tak, ja masz rację, ja kompletnie o tym zapomniałem. Rzeczywiście, że całe menu, bogate menu komisarza Grossa, czyli kanapka z pasztetem, ewentualnie z twarogiem, tam posypana cukrem czy oblana miodem, jakkolwiek. I ta herbata, którą piję piątą w ciągu dnia, nadal mi tu buduje tę postać, nadal to pokazuje typ człowieka, tak? Który kompletnie jest niezainteresowany tym, żeby przygotować sobie kanapkę z majonezem, ogórkiem, pomidorem, posolić, popieprzyć, sałatę sobie przełożyć i tak dalej. Jakby to nie o to chodzi w ogóle, nie? Jakby i to jest cały czas walka o tego Grossa, o to, żeby pokazać jego charakter, jego sposób bycia.
To teraz w takim razie zagłębmy się w uniwersum Grossa, dlatego, że wynotowałem sobie kilka interesujących wątków tutaj. Mhm. W Zroście pojawia się niejaka pani Jaskulska, która mieszka z synem na działkach, tak. Dlatego, że jej mąż hazardzista przegrał mieszkanie. Tak. I zacząłem się zastanawiać, niestety żałując, że nie robię notatek do każdej książki, którą czytam, ale to byłoby tak, dość tak. Już takie obsesyjno-kompulsywne, tak. Więc... ale zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest nawiązanie do jakiejś albo poprzedniej części cyklu o Grosie, albo do jakiegoś innego cyklu, nie wiem, może z Marią Herman? Nie było tam takiej... Znaczy, wątek hazardu, co się w ogóle pojawia. We wszystkich chyba.
W seriach, no, tak. Masz rację, tak. Ale to widzisz, to jest też jakiś mój lęk chyba o to, jakim to jest dramatycznym doświadczeniem ta choroba hazardowa. Więc takim moim lękiem wiesz, że ja się budzę na przykład i... A co by było, gdybym był hazardzistą na przykład, prawda? Więc ja mam jakieś takie lęki w sobie. I chyba dlatego też sięgam po takie opowieści. Ale nie pamiętam, wiesz co, żebym jakoś... Teraz jak powiedziałeś o tym, ja w ogóle nie kojarzę tej sceny, żeby tam coś takiego było. Ale było na pewno, skoro to przywołujesz. Natomiast nie kojarzę, żeby to miało jakieś związki z innymi powieściami, bo nie wiem, czy do tego zmierzasz.
Tak.
Okej.
Tak.
Nie kojarzę, żeby to się gdzieś jakoś łączyło, wiesz, z innymi opowieściami, ale może.
No to lecimy dalej. Mamy w takim razie Leokadię Żurek, która jest propagatorką historii.
A tak.
Ona mieszka na Cyplu w Stróżalu i
Stróżal, przepraszam, jak ty chodziłeś tam spacerki, robiłeś, widziałeś Stróżal?
Nie widziałem właśnie.
Znaczy, chodzi mi o to, że chcę zobaczyć po prostu miejsce. Co to jest za miejsce? To jest półwysep. Mhm. Słuchaj, to jest tak niewiarygodna przestrzeń w ogóle w Chełmży. Jak tam jedziesz na przykład w takim okresie jak teraz, listopad, to słuchaj, to jest Skandynawia w środku Polski, nie? To jest coś absolutnie niebywałego to miejsce. Ja kocham Stróżal. Przepraszam, i tylko tyle chciałem.
Do tego stopnia, że umieściłeś Stróżal jako ważną lokację właśnie w jednym z poprzednich Grossów. W trzecim chyba?
Wadzie.
Czyli w drugim.
Tak.
A czy Leokadia Żurek się nie pojawiła wcześniej? Bo coś mi te personalia mówiły, ale nie wiem, to nie jest tak, że teraz, wiesz, cię przepytuję, dobrze znasz swoje własne książki.
Nie znam ich kompletnie po prostu i to też pokazuje jakby taką słabość autorską, ale rzeczywiście to są takie gdzieś tam poboczne postaci, o których kompletnie nie myślę, gdyby ktoś mnie o to zapytał, jak się nazywa ta nauczycielka, która prowadziła tę lekcję w Chełmżej Żywej Historii.
Ja jestem taki mądry, bo sobie zapisałem.
Bym przegrał ten quiz. Natomiast też nie kojarzę. Co prawda, wiesz co, ja mam taki problem chyba z nazwiskami, że jak gdzieś coś zauważę nieświadomie i nagle widzę to nazwisko, proszę cię, u siebie w książce, a potem gdzieś odnajduję, że to jest nazwisko na przykład jakiegoś bookstagramera. Rany boskie. Ja, kurczę, nie miałem takiego połączenia, a wiesz, to gdzieś wychodzi tak zupełnie podświadomie, że gdzieś mi wpadnie do głowy jakieś nazwisko, ja to wyrzucam z pamięci, potem zaczynam pisać i nagle ono się odblokowuje, wiesz, i może to na tej zasadzie działa, ale też nie kojarzę, żebym miał jakąś Leokadię Żurek, być może gdzieś wcześniej, że ją wyciągnąłem w uniwersum, nie?
Bo są też takie nazwiska, które intencjonalnie wybierasz, ale o tym rozmawialiśmy, tak? Bo chodzi o muzyków, o kolegów po fachu i tak dalej. Tak. No to, ale o tym to już mamy omówione. Niezłym gościem Rock Radia jest Robert Małecki. Już za chwilę porozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o Skrzepie.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. Radio. Klasyka rocka. Gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Robert Małecki. Rozmawiamy w końcu o najnowszej książce Roberta, czyli o Kryminale Skrzep, który ukazał się 9 października. To jest piąty tom cyklu o komisarzu Bernardzie Grosie. No i standardowo mam tutaj do ciebie generyczne pytanie. O czym Skrzep jest?
Skrzep jest przede wszystkim w takiej linii fabularnej opowieścią o trudnych związkach, o trudnych, toksycznych relacjach, a z drugiej strony, kiedy siadałem do napisania tej powieści, chciałem dotknąć trochę takiej problematyki w zakresu kryminalistyki, która dotyczy śladów krwawych. I to były dwa moje cele do zrealizowania w tej opowieści.
No to ja ci opowiem, o czym jest Skrzep w takim razie. Dobrze, więc w ogóle zaczyna się od tego, a to też jest charakterystyczne dla twoich książek, że kończysz część takim cliffhangerem, tak? Albo zapowiadasz sprawę, nad którą komisarz Gross będzie pracował w kolejnej części.
Wiesz, jak mi to utrudnia życie. Zdajesz sobie sprawę. Czytałeś, jak się kończy Skrzep?
Tak.
Ja już długo się nie zabiorę za szósty tom, wiesz, bo ja kompletnie nie mam na to pomysłu.
No to o to chciałem cię zapytać niebawem.
Dobrze, to wrócimy.
Ale tak, no więc zaczyna się w ogóle Skrzep tam, gdzie się kończy Zrost, czyli w momencie, kiedy komisarz Gross ma wylecieć do Anglii z wizytą do syna, żeby w końcu z nim te relacje naprawić, tak? Dlatego, że było źle i jest szansa na to, że będzie lepiej pomiędzy nim a jego synem. No ale niestety filmowa taka sytuacja, można powiedzieć. W ostatniej chwili zostaje Bernard Gross ściągnięty do pracy przez prawie rodzinnej tragedii. W szopie nad jeziorem Archidiakonka zostaje znalezione ciało wisielca, a w domu obok zwłoki jego żony i córki. No i wszystko wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo, czyli że Denat najpierw zabił swoją rodzinę, a potem siebie, ale pewne detale nie dają Grossowi spokoju. I tutaj wielokropek stawiamy.
Do tej historii.
Zauważyłem, że zarówno w Skrzepie, jak i w Zroście wyjątkowo, jak na ciebie, nie ma żadnego zaginięcia.
To prawda. No. To prawda. To znaczy, że da się pisać powieści bez zaginięcia. Co mnie też samego cieszy, bo wiesz, no nic gorszego niż wkładanie na siłę motywów, które do niczego nie prowadzą. Akurat w tych powieściach rzeczywiście nie było powodu, żeby zajmować się zaginięciami. Akurat uznałem, że zarówno jeden temat, ten dotyczący Żydówek, przekładający się na współczesną linię, jak i w Skrzepie samobójstwo poagresyjne, jest na tyle interesujące i ciekawe, że już naprawdę nie ma powodu, dla którego miałoby tam ktoś jeszcze zaginąć i wiesz, i budować jakiś kolejny wątek, bo mi się książka rozrosła do miliona znaków. Niespecjalnie chyba lubię tak długie opowieści pisać.
Nie wiem, czy to nie będzie zbyt duży spoiler, ale oczywiście w Skrzepie również widać, że zrobiłeś research i tym razem research dotyczył również tego problemu, z którym obaj się borykamy. Że trzeba po prostu od czasu do czasu pójść i powiedzieć, jakie literki się widzi na tablicy. Albo czy ten balonik tam nad polem, tak, czy to jest balonik, czy to jest nie balonik, tak? I no, i to jest o tyle zabawne, no jakby tam się pojawiają oczywiście jasne, bardzo takie specjalistyczne terminy, ale też takie terminy, no takie znane raczej każdemu, a w pewnym momencie bohaterowie, którzy no nie mają tego problemu, co my, zastanawiają się, co w ogóle, o co tutaj chodzi. I myślę sobie, Jezus Maria, no wszystko to jest oczywiste, tak? No ale cieszcie się, że nie wiecie.
Nie.
Tak, że jeszcze nie. I zauważyłem też, że jeden ze specjalistów, jeden z twoich konsultantów, jak rozumiem, został umieszczony w fabule.
Tak, Maciej Karczewski.
O.
Maciej Karczewski, optometrysta, który od 30 lat prowadzi salony w naszym Toruniu, ale i w regionie. Tak, Maciek, rzeczywiście. Jeden do jeden przeniesiony, na jego prośbę zresztą, przeniesiony do tej opowieści, tak.
To... Czyli lokowanie nie produktu, ale lokowanie
człowieka.
Człowieka, no tak.
Lokowanie człowieka. No tak wyszło. Maciek mi bardzo dużo pomógł. W ogóle uważam, że cały Skrzep, napisanie tej powieści, trochę Maciek zapłodnił, ponieważ mnie do tej roboty, ponieważ Maciek któregoś dnia powiedział, siedzieliśmy sobie, gadaliśmy, a Maciek mówi, ty, a może byś jakąś książkę o okularach napisał? I wiesz, ja mówię, rany boskie, przecież to jest tak fajny temat, Ja zaraz mówię do Maćka, ale co o okularach, co? Ona mówi, no wiesz, no to tam, to się tam, mówię, o, to już brzmi zacnie. No i potem żeśmy sobie to dookreślali. Ja już wiedziałem, że jak już on to hasło rzucił, to że właściwie skrzep będzie też trochę, no nie o tym, bo to jest oczywiście detal powieściowy, który wybrzmiewał gdzieś tam w finale i który naprowadza moich bohaterów na rozwiązanie sprawy, ale to jednak musi być też tak, bardzo solidnie zrobione, to nie może być tak po łebkach, więc Maciek mi tutaj bardzo, mówię, raz, że zapłodnił, a dwa, że ogromnie pomógł w tej fazie finalnej tam to ogarnąć wszystko, no. Bardzo istotne, bardzo ciekawe rzeczy.
No.
I wszystko przeżyłem to, co Gross przeżył, chcę ci powiedzieć. Mhm. Nie? To znaczy ja centralnie byłem Grossem, a Maciej Karczewski był Maciejem Karczewskim, a ja byłem Grossem.
Ale wiedziałeś, co są dioptrie.
Tak. Wiedziałem i wszystko to przeżywałem. I chcę ci powiedzieć, że te wrażenia, które Gross ma, to ja też, że tak powiem, na sobie to wszystko odczułem. Mhm. To jest zupełnie, trochę przepraszamy, że mówimy takimi opłotkami, tutaj opowiadamy o tej sytuacji, ale rzecz polega na bardzo specyficznej wadzie wzroku i odtworzeniu, czy stworzeniu okularów dla osoby, która tę wadę wzroku posiada. I co to oznacza dla osoby zdrowej? O rany boskie, to jest katastrofa. Po prostu patrzeć przez takie okulary.
No powiem ci, że to też było, ten fragment też był interesujący dla mnie, tak poznawczo, tak? Mm-hmm. Bo no, ja po prostu mam tylko tam minusy zwykłe, więc...
Jasne.
Jakieś tam cylindry chyba też, mm-hmm. Ale no to jest po prostu nic, tak? A tutaj jest, wiesz, tak, ja się w ogóle zastanawiałem, kiedy padł ten motyw, myślę sobie, no dobra, no to w takim razie, no ale to jakby co można tu wymyślić, tak? No, jakby, to nie jest tak, że ja jestem optometrystą albo okulistą, ale no wiem tak z grubsza, jest, tak? Jakby na czym te okulary polegają. Znaczy w ogóle, na czym okulary polegają, tak? I myślę sobie, no ale co tu można wymyślić, tak? No po prostu... I tak. Okazało się, że...
Że można, nie?
Że można,
tak,
no.
Że tam jest też dużo fajnych rzeczy do opowiadania. Jak pewnie w każdej branży, no pewnie gdybyśmy tutaj, wiesz, no jak to ostatnio Mariusz Czubaj się śmiał na spotkaniu w Zielonej Górze, wędkarstwo muchowe, gdybyśmy tutaj kogoś mieli, jakiegoś eksperta z wędkowania muchowego, to też byśmy się dowiedzieli arcyciekawej rzeczy i można by było nie jeden kryminał o wędkarstwie muchowym napisać.
Niezłym gościem Rokradia jest Robert Małecki. Już za chwilę pogrzebimy sobie trochę w motywach, które pojawiają się w książce Skrzep i w smaczkach na przykład. I w końcu padnie pytanie o plany na przyszłość i pytanie o jedną z postaci związaną z uniwersum Marka Bennera, więc takie rzeczy będą się działy. No.
Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. We'll be right back. Niezły gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Robert Małecki rozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o Kryminale Skrzep, czyli o piątym tomie cyklu o komisarzu Bernardzie Grosie. Książka ta ukazała się 9 października. I teraz tak, mamy Skrzep mniej więcej omówiony na poziomie fabularnym, a jeśli chodzi o motywy, o wartości, no to jest to opowieść o tym, jak można być zmanipulowanym przez najbliższych.
Tak, no po prostu toksycznych relacjach, no. A ta toksyczna relacja polega właśnie na takich zdolnościach manipulacyjnych i na osiąganiu swoich celów kosztem naszych najbliższych. Tak, i oczywiście jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. Michał Arła, który tkwi w tym toksycznym związku z toksyczną żoną, no jest również w bardzo trudnej relacji rodzinnej z matką. Tak. To jest też jakby między młotem a kowadłem po prostu, więc to jest bardzo trudna sytuacja człowieka, który był w wojsku, który przeżył w tym wojsku pewną tragedię, która ta tragedia bardzo go naznaczyła i, że tak powiem, spowodowała u niego zespół stresu pourazowego, depresję i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo takich elementów, które konstruują tę postać i która nie ma lekko po prostu, więc wprost w swoim życiu.
Zauważyłem też, że w Skrzepie prokurator Legner przestał być czarnym charakterem.
A, bo kojarzysz go z serii z Marią Herman.
Tak, on był tam no taki mało sympatyczny.
Tak, on bywa mało sympatyczny rzeczywiście, natomiast tutaj jakoś tak nie do końca to wybrzmiewa na szczęście i też jakby wspiera Grossa. Chyba po tych pierwszych latach ich współpracy docenia komisarza i to, co on robi.
On nawet chyba wspomina w ogóle w pewnym momencie.
Tak, ma do niego już takie większe zaufanie, więc też ten jego jakby taka, wiesz, twarz, te emocje na pokaz gdzieś tam są powsiągnięte na pewno.
Ale mamy za to dwa inne czarne charaktery, no, dlatego, tak, że mamy nową komendantkę Aleksandrę Jojczyk oraz jej partnera w sferze prywatnej. On jest komisarzem, tak?
Tak.
Rębacza.
Olaf Rębacz.
Tak. Zwany też Wąsem. No to są po prostu moberzy.
Tak, oczywiście.
To są przełożeni, którzy nadużywają swojego stanowiska, żeby gnębić swoich podwładnych.
Tak, i bardzo się cieszę, wiesz, że tak ta historia została stworzona, bo z jednej strony mówimy o relacjach w rodzinie, a z drugiej strony starałem się też pokazać te relacje na gruncie zawodowym i każda z nich jest toksyczna, tak, w tej opowieści, czy jakby gdzieś tam komplementarnie to wszystko i wychodzi, ale wiesz co, no też nie ma co ukrywać, no, też każdy z nas, kto gdzieś tam pracował, no napotykał gdzieś na swojej drodze niespecjalnie mądrych szefów, niespecjalnie godnie się zachowujących szefów czy szefowe, bo płeć tu nie ma większego znaczenia. I pomyślałem sobie, wiesz, że jeśli będę o tym pisał na gruncie policyjnym, no to przecież my wszyscy odbierzemy to właśnie w taki sposób, że tego typu sytuacje zdarzają się także w każdym innej grupie zawodowej. Że to jest bardzo nam bliskie, że są wśród nas karierowiczowie, dobrze odmieniam?
Karierowicze i karierowiczki.
Karierowiczki, przepraszam.
Uwaga, osoby karierowicze.
O, osoby karierowicze, masz rację, tak. No więc właśnie, no więc, no, że to, no wszędzie są takie osoby, tak, którym, wiesz, no jeden będzie dążył do tego, żeby dobrze wykonywać swoją robotę, a drugi będzie dążył do tego, żeby być wyżej w drabince płac, nie?
Wspomniałeś o tych takich toksycznych relacjach na stopie, albo o trudnych relacjach na stopie prywatnej, o trudnych relacjach na stopie zawodowej. I w tym momencie wracamy do komisarza Grossa, który właśnie te dwa światy, on ich nie do końca potrafi pogodzić ze sobą, tę sferę prywatną z zawodową, dlatego że no, gdzieś tam między wierszami rysujesz taki obraz, że no, Gross jest po prostu pracocholikiem, na czym cierpi jego rodzina tak naprawdę, bo on, no zresztą chociażby w tej scenie, w której ma już wylecieć do syna do Anglii, żeby się z nim w końcu spotkać i w końcu z nim normalnie porozmawiać i w końcu naprawić relacje, no to nie, to po prostu zostaje zaangażowany do śledztwa. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest aż tak pilna i czy to jest aż taka...
Absolutnie nie.
No właśnie, czy to jest aż taka duża sprawa, że on musi faktycznie nią się zająć.
Nie, nie, absolutnie nie jest. Natomiast to, co chciałem pokazać w tej ostatniej scenie wzrostu, do którego wracamy na chwilę, to, że on nosi w sobie lęk przed tym spotkaniem z synem. Że dla niego wezwanie do roboty jest bardziej pretekstem niż tym właściwym wezwaniem. Czyli czymś, no umówmy się, ta sprawa by się potoczyła bez niego. mógłby polecieć do tej Anglii, nic by się wielkiego nie stało, sprawa zostałaby ogarnięta.
Bo Skałka by dała radę na pewno.
Oczywiście, no, po prostu musiałoby to być ogarnięte, jego obecność wcale nie była tam konieczna. Natomiast to, co jest ważne w całej tej historii zapowiadającej moment wejścia do samolotu, jest taka próba pokazania ogromnego lęku komisarza, który wraca do syna i z którym musi nagle rozmawiać. Dla niego być może ta sytuacja, kiedy ten syn był negatywnie do niego nastawiony, jest trochę odrobinę, to jest paradoksalne, odrobinę lepsza, bo on tę sytuację zna, już ją umie jakoś opanować, a tej nowej sytuacji nie zna. On się tego panicznie boi. Nie wie, co będzie, co wyniknie z tego spotkania.
I tutaj muszę w tym momencie się delikatnie przyczepić do skrzepu, bo słuchaj, tak. Być może ja nie przeczę, że czasem, kiedy słucham książek, a ja je w zasadzie tylko i wyłącznie ich słucham, to czasem jest tak, że no po prostu się, tak, coś mi umyka. I zacząłem się zastanawiać, czy, a może dostałeś już takie sygnały w związku z tym, że ja chyba nie do końca, jakby nie do końca zostałem przekonany co do motywacji sprawcy. Nie wchodząc w szczegóły oczywiście.
Tak, okej, dobra, no.
No.
A, no to nic nie mogę w tej sprawie powiedzieć. No bo jeśli tak odczuwasz, to znaczy, że tak jest po prostu i tyle, no. I jakby czytelnik zawsze ma rację, więc uszy po sobie i może coś mi tam po prostu nie wyszło z tego, co sobie zamierzałem. Ale no dla mnie, jak patrzę na budowę tej opowieści, to powinno się wszystko zgadzać, ale mówię, to o tym oczywiście można dyskutować, więc tu uszy po sobie.
Czy czytelnik ma zawsze rację? Tu bym się kłócił, dlatego...
Tak, ale wiesz dlaczego? No z prostej przyczyny, bo jeśli ty uznasz, że jest tak, jak powiedziałeś, że nie widzisz tej motywacji sprawcy, to moje wyjaśnienia, nawet jeśli je złożę na, wiesz, przez notariusza i tak dalej, nie zamarzą twojego wrażenia z tej opowieści, nie? Jakby to jest ważne. Ja mam to, dokładnie to samo jako czytelnik. To znaczy, ktoś może potem powyjaśniać i opowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło, ale... Sorry, no ja już to jakoś przyjąłem.
Czy wiesz co, to nie jest kwestia tego, że mnie ona nie przekonuje, ta motywacja, tylko wydaje mi się, że chyba trochę za mało miejsca poświęciłeś jej w książce.
W tym sensie.
O to mi chodzi, o.
A to być może, chociaż tak jak mówię, no gdybym pewnie mówił o tym wprost, a starałem się o tym mówić nie wprost, przez całą opowieść tą drugoplanową, to być może zbyt szybko ta sprawa wyszłaby na jaw. Natomiast moją rolą jest tylko rzucanie pewnych śladów, śledzików, a dopiero później odkrywanie kart, nie? Bo inaczej myślę, że można byłoby się dużo wcześniej domyślić o tym, kto stoi za zbrodnią.
No bo tak działa kryminał, że trzeba rzucać ślady.
No,
tak?
No raczej drobinki niż duże tropy, nie?
Jak rozmawiałem z Markiem Stelarem kiedyś, to powiedziałem mu, że i to w odniesieniu do jego książek, ale również do twoich, są w ogóle do większości literatury gatunkowej, to taka konstrukcja, jakby, czy tam sposób przedstawienia fabuły, to jest tak, jakbyś czytelnik, jakby czytelnika wprowadzić do ciemnego pokoju i mu świecić latarką punktową w jakieś tam miejsca i kazać mu potem powiedzieć, co ty widzisz, jakby co tam jest, co tam w tym kącie stoi, tak? I całą sztuką jest tak umiejętne świecenie latarką, że świecisz długo albo dużo, a i tak się stojąca osoba w pokoju nie jest w stanie domyślić, czy to jest rower, czy to jest pianino, czy
no
co.
Tak, no. No tak, masz rację. Tak.
No i tyle.
Bardzo ładna, piękna.
Dziękuję. Długo nad tym myślałem. A że długo nad tym myślałem, tak, i Marek Stelar też docenił, no to stwierdziłem, że się takie piękne porównanie nie może zmarnować, więc trzeba do niego powrócić.
Co więcej, trzeba je kiedyś użyć w literaturze kryminalnej, więc tutaj apeluję do kolegów Stelara, Brudnika i Domojskiego, żebyśmy wykorzystali ten motyw tego ciemnego pokoju.
To wróćmy do Grossa jeszcze w takim razie. Powiedzieliśmy o tym, że to nie jest za bardzo muzyczna seria, więc pojawia się tylko jedna piosenka, kryzysowa narzeczona Lady Punk, która leci sobie w samochodowym odtwarzaczu.
Próbuję zagrać na gitarze ten wstęp i w ogóle nie wychodzi. To tak a propos, skąd się wzięła kryzysowa narzeczona.
Aha, okej, rozumiem. No, wiesz co, bo to był czas, kiedy Lady Punk jeszcze, jeszcze, to z pierwszej płyty, wtedy no oni kopiowali The Police. Umówmy się, prawda?
Ale naturalnie, natomiast zagranie tego jest naprawdę karkołomne dla mnie. Po latach grania na gitarze, kupiłem gitarę, wróciłem do brzdąkania, nawet bym tak nie powinienem mówić, bo ona częściej wisi niż ja na niej gram, ale myślałem, że złapię, wiesz, 5 razy tam to powtórzę i będę miał grać. Nie potrafię do dzisiaj.
No to zmierzam do tego, że zespół The Police, no to są, to byli, znaczy oni żyją, ale nie grają jako The Police już, no to mimo tego, że to są takie proste piosenki, niby proste piosenki rockowe, to są tak kunsztowne kompozycje. Tam się tyle dzieje i w warstwie właśnie gitar, i basu, i perkusji, że ja się nie dziwię, że zespół, który kopiował wówczas z The Police, po prostu, że Jan Borysewicz, bo to chyba on skomponował muzykę, prawda? Takie riffy, które jest ciężko odtworzyć, no, tak? Więc no... Dobra, to teraz pytanie, które wisiało nad nami, jak ten miecz Damoklesa. Kiedy szósty gros?
No na pewno nie prędko. Jestem po napisaniu 5 powieści w ramach serii, 3 Marii Herman i 2 grosów. I na pewno prędko do grosa ani do Herman nie wrócę. Na pewno nie wrócę w 2025 roku. A co dalej, to naprawdę nie wiem, bo jak wielokrotnie tutaj miałem okazję mówić, jestem jak Adam Małysz. Interesuje mnie tylko jeden skok, ten najbliższy.
Dobrze, czyli w takim razie, biorąc pod uwagę pewne poszlaki, czyli to, że twoje książki ukazują się 2 razy do roku, przed nami kwiecień, i powiedziałeś, że nieprędko wrócisz ani do Marii Herman, ani do Bernarda Grossa, to pozwala mi wnioskować, że możemy się spodziewać w końcu, po 3 latach, twojego 22. Wstyd wyszedł,
tak,
prawda?
22. Masz rację.
I to była ostatnia twoja powieść Stand Alone, tak. Czyli jest szansa na to, że...
Zdecydowanie jest prawidłowe.
Dobrze.
Tak, napisałem powieść Stand Alone. Za chwilkę dosłownie wysyłam ją do wydawcy. Będą się działy przy okazji tej powieści, chyba będzie się działo dużo dobrego, o czym jeszcze niespecjalnie mogę mówić. No i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, też o niej za dużo nie mogę mówić.
Ale, dobrze.
Ale coś się wydarzy też, tak.
Dobrze, ja się mogę tylko... Znaczy, ja się domyślam. Tak, ja się domyślam. Fajnie.
No zobaczymy,
dobrze,
czy fajnie.
Dobrze.
Zobaczymy, czy fajnie. Sam jestem ciekaw, czy fajnie, bo... No bo to jest taka nietypowa sytuacja, w której powiedzmy, że jedna z powieści przejdzie w serię, o tak. Mhm. Jeden standalone przejdzie w serię.
Fajnie.
No, ja jestem, wiesz co, nie umiem odpowiedzieć sobie jeszcze na to pytanie, bo cały czas gdzieś tam te moje myśli krążą wokół tej opowieści. No i szukam oczywiście takich interesujących, ciekawych wątków, które będzie można, no nie tyle kontynuować, tylko z których będzie można na pewno stworzyć tą nową opowieść.
To ja trzymam kciuki, dlatego że no, już rozmawiałem właśnie tutaj z różnymi autorami i autorkami i no, część z nich też jakby to powiedzieć, zostały wykonane pewne ruchy w stronę właśnie tego, ale potem nic się nie zadziało tak naprawdę, to jest po pierwsze. No i też rozmawiałem z kilkoma właśnie autorami i autorkami, u których ten projekt został sfinalizowany, ale no zebrał mieszane recenzje tak naprawdę.
No znowu trochę enigmatycznie mówimy o pewnych aspektach naszej pracy, ale to może ja tu kropkę postawię, bo rzeczywiście jest tak jak mówisz, to znaczy nie zawsze pewne elementy naszej pracy, na które nie mamy zresztą żadnego wpływu albo niewielki wpływ, przynoszą nam dodatkowych, nie wiem, czytelników, czy też ich nie przynoszą, czy też nam, no nie daj Boże, odbierają, bo chyba tak źle nie jest, ale czy przynoszą, przy pewnych aspektach chyba też nie do końca i nie zawsze.
No to definitywnie stawiamy kropkę. W takim razie niezłym gościem Rock Radia był pisarz Robert Małecki. Dzięki.
Bardzo Ci dziękuję.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl. jest Rock Radio.
Kogoś ci brak.